To, co się stało w Starym Testamencie, a potem to, co się działo w Nowym Testamencie dzięki Jezusowi Chrystusowi i apostołom, ukształtowało obraz chrześcijaństwa, które rozwija się przez wiele, wiele wieków. I musimy powiedzieć sobie bardzo wyraźnie, że to, co dzisiaj jest bardzo często obrazem tradycyjnego małżeństwa czy rodziny, o którym my mówimy, że jest biblijne, tak naprawdę jest owocem ostatnich dwóch wieków. A szczególnie przełomu XVIII-XIX wieku, kiedy następuje gwałtowny rozwój industrialny, gwałtowny rozwój miast i fabryk. Dochodziło do tego, że taki normalny obraz rodziny, jeszcze ten taki z wyobrażeń wiejskich, zaczął się po prostu rozrywać. Małżeństwo zaczęło się ograniczać do jednego, dwóch, a może trzech pokoleń. Ludzie w tych rodzinach zaczęli żyć ze sobą. Najczęściej jedna z osób była poświęcona zupełnie pracy zawodowej. Ojciec najczęściej wychodził albo do kopalni, albo do fabryki i pracował cały dzień. Właściwie tym, całym tym domem w tym okresie zaczęły zajmować się kobiety. I ten typ małżeństwa i rodziny tradycyjnej odcisnął się na wszystkich praktycznie kościołach. I kiedy patrzymy na to, co jest w tym środowisku ewangelicznym w Stanach Zjednoczonych, w Europie, to bardzo wyraźnie widać, że powielamy bardzo często ten sam obraz chrześcijańskiego małżeństwa, chrześcijańskiej rodziny. Ale ostatnie czasy to znowu pewna rewolucja. To znowu coś się zaczyna dziać w takich strukturach wewnętrznych rodziny. Bo oto XX wiek i XXI wiek jest dla nas przykładem tego, jak małżeństwo zaczyna dryfować w kierunku partnerstwa. Właściwie już dwoje ludzi musi pracować na wspólny budżet rodzinny. Dwoje ludzi musi iść do pracy. Dwoje ludzi musi stanąć ręka w rękę, żeby zadbać o swoje dzieci. Dwoje ludzi musi zadbać o finanse swojej rodziny. Właściwie dzisiaj już nie ma odwrotu. Wszystkie małżeństwa, które się zmagają z kredytami, z mieszkaniem, z samochodem, z normalną pracą czy z normalnym życiem swoich dzieci, muszą być po prostu zatrudnione. Jeśli ktoś zostaje w domu, to praktycznie dzisiaj to jest luksus. Jeśli ktoś zostaje w domu. I oczywiście ktoś może powiedzieć, że to są złe czasy, ale też możemy powiedzieć, że są takie czasy, jakie mamy. I musimy po prostu nauczyć się w nich żyć, zachowując pewien tradycyjny ideał małżeństwa. Jaki to jest tradycyjny ideał małżeństwa? Albo jaki to jest ideał podziału ról w małżeństwie? Ja powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że kiedy chodzi o nas, o mężczyzn, i chcę tutaj zaapelować do mężczyzn, to tak naprawdę nigdy to się nie zmieniło i nigdy się prawdopodobnie nie zmieni. Ale to my jesteśmy odpowiedzialni za poczucie bezpieczeństwa naszych rodzin i małżeństw. To my jesteśmy odpowiedzialni za poczucie bezpieczeństwa materialnego, duchowego, emocjonalnego naszych rodzin. I myślę, że to, za czym dzisiaj tęskni współczesny świat, również kobiety, to mężczyzna odpowiedzialny, który daje poczucie oparcia, że można się na nim oprzeć nawet wtedy, kiedy jest burza, nawet wtedy, kiedy wszystko się wali, nawet wtedy, kiedy życie się rozsypuje nam w rękach, to mężczyzna jest tą osobą, od której się oczekuje właśnie oparcia, że on będzie na swoim miejscu. Dlaczego dzisiaj to jest tak ważne? Dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni przez świat wokół nas, który próbuje nam powiedzieć, że jeśli są kłopoty, nie musisz się z nimi mierzyć. Jeśli są kłopoty, możesz po prostu odejść. Tak dzisiaj funkcjonuje świat. Ktoś powie, 20-30 lat temu nie było rozwodów, Kościół był silniejszy, rodziny w Kościele były silne, a dzisiaj co się dzieje? To znaczy, że prawdziwie, prawdopodobnie w naszych kościołach nie nawracają się autentycznie ludzie i dlatego są kłopoty rodzinne. Nie. Ciągle to, co się dzieje w małżeństwie, w rodzinie, jest wypadkową też tego, co się dzieje w świecie. Przeczytajcie Nowy Testament, jak czytacie listy do zborów apostoła Pawła. Zobaczcie, co się dzieje w tych zborach. Dzieje się to, co się dzieje w świecie. A nawet w liście do Koryntian apostoł Paweł stwierdził, że nawet gorzej czasami niż się dzieje w świecie. A nawet gorzej czasami. Ja chcę powiedzieć przez to, że rola mężczyzny, że rola w małżeństwie nas, i chcę tu mówić o facetach, chcę powiedzieć tak, uważam, że jest rola kluczowa dla mężczyzn w małżeństwie. Nawet w tych małżeństwach albo w tych czasach, w których bardzo często czujesz się bezsilny, bezradny, kiedy bardzo często czujesz się, że zawodzisz, że nie jesteś tym jedynym oparciem dla rodziny, że musisz dzielić odpowiedzialność za wychowanie dzieci, za utrzymanie domu, za troskę o rodzinę, nie tylko sam, ale musisz ją dzielić z inną osobą, z żoną. Chcę powiedzieć, to jest normalne, to jest oczywiste, ale bądź mężczyzną, bądź po prostu oparciem. Nie musisz znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie musisz udawać, że jesteś najmądrzejszy. Nie musisz być złotą rączką od każdej sprawy. Od tej dotyczącej szafy czy lodówki i tej dotyczącej całego życia. Nie musisz znać dzisiaj odpowiedzi na wszystkie pytania. Ale po prostu bądź oparciem. Rodzina ciebie potrzebuje, twój dom ciebie potrzebuje. I czasami, kiedy patrzysz na swoje małżeństwo czy swoje dzieci, i masz dość. I czasami możesz w takiej bezsilności czuć, że masz dość. To Bóg mówi, po prostu zostań na posterunku. Zostań na posterunku. Bądź tam, gdzie jesteś. Bądź tym, kim chcę, żebyś był. Po prostu oparciem dla swojej rodziny. Niezależnie od tego, czy są kobiety ambitne bardziej niż mężczyźni, czy nie. Jeśli będziesz oparciem, to twoje małżeństwo po prostu przetrwa. Bądź po prostu oparciem. I z drugiej strony to chcę też powiedzieć, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, że chrześcijański głos na temat tradycyjnego obrazu rodziny i wychowywania dzieci brzmi dziwnie, groteskowo. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej, kiedy słyszę ludzi promujących chrześcijański, tradycyjny wzór rodziny, to zazwyczaj publicznie i głośno próbuje się podkreślać dwie chrześcijańskie zasady. Po pierwsze, żony bądźcie uległe mężom swoim. To jest jedna z tradycyjnych wniosków na temat małżeństwa. A drugi, kary cielesne są dopuszczalne. I my po prostu, jak Częstochowy niektórzy bronią, tak właśnie bronimy chrześcijańskiego, tradycyjnego małżeństwa i rodziny, to takie, że dzieci lać wolno, a żona ma być na swoim miejscu. I tak właśnie mamy ukształtowany tradycyjny obraz małżeńskiego, chrześcijańskiego życia. Przepraszam, ale to nie jest to, czego nas uczy i Pismo Święte, i Jezus Chrystus. To nie o to chodzi, żeby żona znała swoje miejsce, a mojemu synowi czy córce, jak mi się nie spodoba, to przyłożę, tak? To nie o to chodzi. Robimy protesty, piszemy, że jakaś książka nie została wydana. Ojejka, skandal, zawiązuje nam się usta. Kochani, jeśli świat dookoła nas coraz częściej ma małżeństwa, ma rodziny, gdzie ojciec troszczy się o swoją żonę, współdecydują o różnych rzeczach, a my będziemy mówili, nie, my będziemy jaskiniowcami, bo tak jest po chrześcijańsku. Przepraszam, ty możesz się troszczyć o swoją żonę, możesz ją wspierać w tym, co ona robi, ty możesz troszczyć się o swoje dzieci, ale ja będę tak jak jaskiniowiec, będę w jaskini lał moje dzieci po chrześcijańsku i będę kazał żonie siedzieć w garach po chrześcijańsku. I to jest mój obraz tradycyjnej małżeńsko-chrześcijańskiego. Amen. Tak niektórzy funkcjonują. Nie da się być troglodytą w świecie, który się zmienia. Nie da się być jaskiniowcem w świecie, który się zmienia. Zrób tak ze swoją lodówką. Zrób tak ze swoim telewizorem. Nie pozwolisz na to. Jakby żona przyszła do swojego męża i powiedziała, kochanie, wróćmy do tradycji. Wiesz, Pan Jezus nie miał samochodu, tylko chodził we własnych sandałach. Wróćmy do tradycji. Oburzenie by było. Wróćmy do tradycji. Wiesz, Pan Jezus nie oglądał telewizji. Nawet niewiele czytał. Tylko raz w tygodniu może w synagodze coś przeczytał. Ej, to raz w tygodniu gazeta i telewizji zero. Nie jeden by się pewnie obraził. To samo mogłoby dotyczyć kobiet, pewnie w różnych innych aspektach małżeńskiego życia. Ja chcę tylko powiedzieć to, że świat się zmienia. Nasz obraz małżeństwa też się zmienia. Zachowajmy pewne zasady, które są uniwersalne i one są niezależne od czasów, niezależne od kultury. Kiedy je trzymamy, to one pomogą nam przetrwać i przejść przez każde okoliczności, w których się znajdziemy jako Kościół. Nie ma znaczenia, czy będziemy żyli w XVIII, XIX, XX, XXI, czy w następnych wiekach. Te zasady będą uniwersalne, ale co do tych zasad jest jeszcze jedna uniwersalna zasada rządząca wszystkimi zasadami. Jaka? Że każdy stosuje je zgodnie ze swoim charakterem małżeństwa. Jeżeli ja przyjdę, przepraszam, do czyjegoś małżeństwa i powiem, wy nie robicie tego tak, jak należy, macie to robić tak, jak ja, to popełnię błąd. Jeżeli przyjdę do jakiegoś małżeńskiego życia i powiem, wy macie te zasady realizować w taki sposób, jak inni realizują, to może być błąd. Każdy z nas musi te zasady umieć stosować. Bóg nie powołał nas, byśmy byli niewolnikami. Bóg powołał nas do tego, żebyśmy byli wolnymi ludźmi, którzy mają od każdy z nas, ma od Boga Boże objawienie. Czytasz to Boże objawienie. Nie mów sobie, że ty masz być człowiekiem, który żył 2000 lat temu. Nie mów sobie, że masz być człowiekiem, który żył 3000 lat temu. Mów, jak to, co jest tam napisane, mogę zastosować w XXI wieku w kulturze, w otoczeniu, w świecie, w którym żyję. I wtedy wyciągniesz z tego pisma to, co jest uniwersalne i zaczniesz to stosować. Zaczniesz to stosować. Słowo Boże mówi, litera zabija, duch ożywia. Jeśli jest litera i jest duch w słowie, to można by było powiedzieć bardzo często, litera jest nośnikiem tego właśnie ducha, tego, co jest uniwersalne, doskonałe, wieczne. Ale litera, jeśli będziesz ją stosować tylko i wyłącznie tak, jak jest napisane, może ciebie zabić. Nie wierzycie mi, ale okej, to ja ci zadam pytanie. Ilu z nas, bracie, bo to jest przykazanie do nas, braci, ilu z was wtedy, kiedy go oko doprowadzało do jakiejś pożądliwości, wyłupił je sobie? Nie ktoś. Ktoś próbował wyłupić sobie oko? Brat sobie próbował wyłupić oko? I jak to się stało? Że masz? Rozumiem. Ale w innych przypadkach oko ciebie nie doprowadzało do żadnej pożądliwości. Rozumiem. Ale na ulicy nie miałeś z tym problemów. Jasne, jasne, ale właśnie o to mi chodzi, że chodzi mi o to, że gdybyśmy literalnie podjęli ten tekst, to prawdopodobnie nie jeden z nas skończyłby jako ślepiec. Ktoś by skończył jako inwalida bez ręki, a ktoś by skończył jako inwalida bez nogi. Właśnie o to chodzi, że jest litera, która brzmi tak, jak brzmi, ale my z tego mamy wyciągnąć to, co jest uniwersalne, to, co może być do zastosowania w każdej sytuacji kulturowej, w każdych okolicznościach życia, w których się po prostu znajdziemy. I wtedy stosując to, każdy z nas, dobierając te zasady do swojego małżeństwa, realizując je w swoim małżeństwie, może prowadzić to małżeństwo w rozwoju. W rozwoju, który będzie nas do siebie zbliżał. W takim rozwoju, który może nam, pomoże nam pozytywnie oddziaływać po pierwsze na nasze dzieci, ale także na nasze otoczenie, na ludzi żyjących wokół nas. I kiedy myślę sobie o uświęceniu, kiedy myślę sobie o tym prawdziwej świętości, to ja widzę w Piśmie Świętym dwa rodzaje świętości. Jedna taka czysto ludzka, taka doskonała, ta świętość bez nagany, to taka faryzejska. Ale ci ludzie odpychali ludzi i jest ta świętość boska, taka prawdziwa, która jest widoczna w postawie człowieka, tę w postawie wewnętrznej człowieka, tę widać w Jezusie Chrystusie. Jezus, który był bez wad. Jezus, który był człowiekiem nie mającym żadnych braków, prawdziwy Bóg i człowiek. Kiedy pojawił się wśród innych ludzi, był jak magnes. Przyciągał do siebie kogo? Grzeszników. To jest prawdziwa świętość. Świętość, która nie pokazuje ludziom, co mają robić albo jakie mają braki. Świętość, która sama w sobie staje się magnetyczna, że człowiek chce być taki jak ty. Chce być taki jak my. Kochani, a więc można by było powiedzieć tak, Żyjemy w czasach, które się zmieniają. Koncepcja małżeństwa i rodziny się zmienia. Czy to jest zagrożenie? Według mnie nie. Pod jednym warunkiem, że weźmiemy te biblijne zasady dotyczące małżeńskiego życia, rodzinnego życia i każde małżeństwo będzie uczyło się je stosować do swojego życia w zgodzie z tym, jakie to małżeństwo jest. Za jakiś czas będę chciał do tych zasad chrześcijańskiego czy małżeńskiego życia się odnieść i przytoczyć wam na podstawie niektórych fragmentów Pisma Świętego, jakie są, może takie 10 podstawowych zasad chrześcijańskiego i małżeńskiego, chrześcijańskiego życia w małżeństwie i rodzinie, ale nie chciałbym stracić jednego tematu. Nie chciałbym stracić jednego tematu i przeskoczę do niego najpierw. Chciałbym coś powiedzieć o dzieciach, o wychowywaniu dzieci. Chciałbym skupić waszą uwagę na fragmencie zapisanym w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale od 4 do 25 wiersza. W tej księdze znajdujemy, w tym fragmencie znajdujemy największe przykazanie, najważniejsze przykazanie, które Bóg kieruje do Izraela. Słuchaj, Izraelu, Bóg jest jeden. On jedyny jest Panem. Będziesz Go miłował całym sercem, całą duszą, całą myślą, całą siłą swoją. Będziesz Go całym swoim życiem kochał. Ale też Słowo Boże mówi o tym, że to przykazanie nie ma być tylko i wyłącznie w sercu człowieka, który jest poruszony Bogiem i Jego wielkością, ale to przykazanie, to Boże wezwanie skierowane do Izraela nakazuje Izraelitom przekazywać tę miłość do Boga kolejnym pokoleniom, swoim dzieciom. Będziesz uczył swoich synów, będziesz uczył swoje dzieci. Gdzie? W domu. Wszędzie tam, gdzie będziesz, na drodze, na ulicy, nie wiem, w biznesie, w domu, kiedy będziesz przebywał w domu, kiedy będziesz się kładł spać, kiedy będziesz rano wstawał, wszędzie ma być z tobą Słowo Boże. I to Słowo masz przekazywać kolejnym pokoleniom. Dalej fragment mówi o tym, że kiedy ciebie twój syn zapyta, ty masz dać mu odpowiedź. Co się dzieje? Dlaczego obchodzimy takie, a nie inne święta? Dlaczego mamy takie, a nie inne tradycje? Dlaczego chodzimy do kościoła? Albo dlaczego chodzimy do synagogi? Albo dlaczego chodzimy do świątyni? Ty masz na to odpowiedzieć. Wiecie, kiedy czytałem ten tekst, zobaczyłem jedną bardzo ważną rzecz. To prawda, Izrael miał świątynię. To prawda, Izrael miał przybytek. Miał kapłanów, ludzi, którzy byli konsekrowani, poświęceni służbie Pana. Izrael miał całą tą strukturę duchową później, związaną z synagogą i nauczycielami Słowa Bożego. Ale chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że Pismo Święte Starego Testamentu mówi, że to nie na świątyni, nie na kapłanach, ani nie na nauczycielach Słowa Bożego, ani nie na synagodze spoczywał obowiązek za duchowe formowanie czy kształtowanie kolejnych pokoleń. Można by było powiedzieć, ten fragment nakazuje Izraelitom stworzenie czegoś takiego, co można by było nazwać kościołem domowym. To ty, to my jako rodzice jesteśmy tymi, którzy przekazują swoim dzieciom duchową swoją tożsamość. To my jesteśmy tymi, którzy przekazują depozyt wiary kolejnym pokoleniom. Ta odpowiedzialność spoczywa na nas, na rodzicach, na rodzinach. Synagoga nie miała szkoły niedzielnej. Świątynia nie miała żadnych zajęć dla ludzi, dla dzieci w wieku 6 do 12, powiedzmy, podzielone na grupy. Nie było czegoś takiego. To dom był miejscem, w którym dzieci uczyły się wiary. To dom był miejscem, gdzie dzieci uczyły się pewnych religijnych tradycji. To dom stawał się tym miejscem. Oczywiście to kładzie na nas odpowiedzialność, aby nasza wiara była widoczna także w naszym życiu. Ja nie chcę powiedzieć, że musisz być w doskonałej relacji z Bogiem, bo możesz być w doskonałej relacji z Bogiem, ale wcale nie być doskonałym człowiekiem. Chcę to też powiedzieć. Bardzo często tak jest, że możemy mieć doskonałą relację z Bogiem. Możemy mieć relację z Bogiem, która się zapala za każdym razem, kiedy kierujemy słowo do Boga, ale jednocześnie wcale nie być doskonałym człowiekiem. Kiedy patrzymy na autorów psalmów, na księgę psalmów, kiedy patrzymy na Dawida, Dawid miał na swoich rękach krew. Dawid miał na swoich na swoim ciele, mógłbym powiedzieć duchowe znamie cudzołóstwa w swoim życiu. Dawid miał wiele grzechów na swoim sumieniu, ale jednocześnie można by było powiedzieć, że Dawid miał doskonałą relację z Bogiem. To, że masz doskonałą relację z Bogiem, nie oznacza, że będziesz doskonałym człowiekiem, ale ty jesteś w stanie to, co czym żyjesz, swoją pasję przekazać kolejnym pokoleniom. Jeśli Bóg jest moją pasją, jeśli Bóg jest pasją dla mnie, tak jak na przykład dla kogoś samochody, nie wiem, tak jak dla kogoś gra w piłkę nożną, tak jak dla kogoś oglądanie Ligi Mistrzów, jeśli Bóg jest dla ciebie pasją, to w taki czy inny sposób to będziesz przekazywać kolejnym pokoleniom. Będziesz przekazywać kolejnym pokoleniom, ale to jest twój obowiązek, to jest nasz obowiązek. Mówię o rodzicach. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo często zauważam w Kościele i to się nasila w Kościele. To się nasila w Kościele, że my stajemy się ludźmi podobnymi do tego świata, z takim nastawieniem konsumerskim, tacy konsumenci. Przyjeżdżamy na jakąś konferencję, żeby brać. Przychodzimy do Kościoła, żeby brać. Przychodzimy do Kościoła, żeby uczestniczyć w czymś, co jest dla nas przygotowane. I właściwie jedyna nasza rola ogranicza się do tego, że jesteśmy recenzentami tego, co się zdarzyło. Było dobre kazanie? Było dobre kazanie. Chwała Bogu, podziękujemy pastorowi. Było złe kazanie? To nawet do niego nie podejdziemy. Podejdziemy do znajomych, powiem, o, dzisiaj nie poszło mu za dobrze. Albo wrócimy do domu i powiemy, ojej, ale zmarnowaliśmy czas, 2 godziny na nic. Jest wielu ludzi, którzy mają nastawienie konsumerskie do chrześcijaństwa, do Kościoła. Przychodzimy do miejsca, gdzie każdy ma się nami zajmować. Albo Kościół ma się nami zajmować. Ma się zajmować naszymi dziećmi, ma się zajmować nami, ma się zajmować naszym duchowym życiem, a my nie bierzemy odpowiedzialności za to, za co Bóg każe nam wziąć osobistą odpowiedzialność za moją rodzinę, za mój dom, za moje dzieci. Pewnego razu przyszedł do mnie pewien brat w kościele. Akurat tak mnie trochę zaskoczył, nie byłem na to przygotowany. Zazwyczaj mam jakąś błyskotliwą ripostę, w tym momencie nie miałem. Trochę mnie zatkało. Przyszedł i powiedział, pastorze, nie odbyły się dzisiaj zajęcia w grupie tam katechetycznej w takim wieku. Ja mówię, dobrze, porozmawiam z głównym katechetą, zapytam się, co się stało. Tydzień temu, dalej kontynuuję, również nie było zajęć, ale w innej grupie, w takiej mniejszej grupie, 6, 8 lat. Ja mówię, dobrze, o to też się zapytam. Jak powiedziałem to dobrze, o to też się zapytał, on do mnie powiedział, pastorze, ja nie mówię tego, żebyś się pytał, tylko żebyś coś z tym zrobił. I powiem, trochę mnie zaskoczył, nie miałem odpowiedzi, bo gdybym miał refleks odpowiedni, to bym go zapytał, przepraszam bracie, a ty co robisz w zborze, oprócz tego, że siedzisz w ławce? Ale chcę powiedzieć tak, w każdym zborze, osoby, które zajmują się szkołą niedzielną, osoby, które grają tutaj z przodu, osoby, które mówią często kazania, osoby, które prowadzą często nabożeństwa, osoby, to są takie same osoby jak wszyscy inni. I oni jeszcze dodatkowo znajdują czas, żeby służyć Bogu. I nagle okazuje się, że masz 80% ludzi w zborze, którzy przyjdą, siedzą przez 2 godziny, wiecie na czym, i tak naprawdę są tylko po to, żeby jeść, brać, a nie żeby się zaangażować. A ja chcę powiedzieć tym, co teraz mówię, że nikt nie troszczy się tak o twoje dzieci jak ty. Nikt nie zatroszczy się o twoją rodzinę tak jak ty. I jeśli ty jej nie postawisz na pierwszym miejscu w swoim życiu, jeśli ty nie postawisz dzieci swoich na pierwszym miejscu w swoim życiu, to ich nikt na pierwszym miejscu w swoim życiu nie postawi. Żaden katecheta, bo on ma swoje życie. I czasami mamy takie oczekiwania, że jak przyślemy nasze dzieci na służbę katechetyczną i one będą przez 2 godziny na nabożeństwie raz w niedzielę, posłuchają o Bogu, to im to wystarczy. Nie łudźmy się. Jeśli one nie słyszą, nie widzą, nie czują Boga przez 7 dni w tygodniu w domu, to niczego się nie nauczą przez 2 godziny. Bardzo często się mówi do tych ludzi, którzy uczą się przed lekcją, próbują nadrobić przed lekcją wiedzę, braki wiedzy, które powinni wcześniej powinni poznać. Jak się nie najesz, to się nie naliżesz. Jak się nie najesz, jak się twoje dzieci nie najedzą, to się przez 2 godziny nie naliżą. To jest nasza odpowiedzialność. Nikt się nie zajmie twoimi dziećmi tak, jak ty się zajmiesz, bo nikt się o nie tak nie troszczy, jak ty się o nie troszczysz. I dlaczego o tym mówię? Doświadczam tego także u siebie w kościele, że coraz częściej zauważam, że rodzice dokonują wyboru, pragmatycznego wyboru i takiego zimnego pragmatyzmu uczą swoje wierzące dzieci. A ten pragmatyzm polega na tym, rób to, co ci się w przyszłości przyda. Jeżeli masz jechać na obóz chrześcijański albo na żeglarski i mieć patent, jedź na żeglarski, będziesz miał patent. Jeśli masz pojechać na obóz chrześcijański, ale może też masz wybór językowy, jedź na językowy, będziesz mówił po angielsku, po niemiecku, po francusku, po włosku. Jeśli masz iść, zamiast iść na spotkanie młodzieżowe, Bóg wie gdzie, na przykład do centrum miasta, a tutaj możesz posiedzieć w domu bezpiecznie, pograsz najwyżej na Xboxie przez 6 godzin, no ale będziesz pod naszą kontrolą, to zostań w domu, po co masz się męczyć? Wielu rodziców pragmatycznie podchodzi do życia i tak wychowuje swoje dzieci. Kastruje je z idealizmu, kastruje je z relacji z Bogiem, z poświęcenia się Kościołowi i mówi, nie przemęczaj się, spocisz się i tak nikt nie będzie wdzięczny. Co z tego, że nie będzie wdzięczny? Ale nauczy się czegoś. Nauczy się, że można coś robić bezinteresownie. Dlaczego to jest dzisiaj ważne? Dlatego, że świat cały dzisiaj się kręci wokół przekonania, wokół teorii, że ty jesteś najważniejszy. I tak jest wychowywane nasze nowe pokolenie dzieci. Ktoś powie, no dobrze, ale my w domu mówimy o miłości. Ja powiem wam, byłem zaszokowany i zaskoczony, jak silne jest środowisko, w którym przebywają nasze dzieci w szkole. Jeszcze jak jest to podstawówka, jeszcze jak te dzieci tak naprawdę są bardzo od nas zależne, nie ma problemu. Małe dzieci, mały problem. Ale kiedy zaczyna wchodzić w ten wiek nastoletni, kiedy zaczyna wchodzić w taki naturalny okres buntu, to nagle się okazuje, jak niewielki wpływ ja ze swoim autorytetem mam na swoje dziecko. I nagle się może okazać, że jakaś Kryśka czy jakaś Maryśka ma większy autorytet dla twojego dziecka, bo jest rówieśnicą z klasy, niż ty ze swoimi uwagami. Chcę powiedzieć, żebyśmy nie przegapili tego czasu oddziaływania na nasze dzieci. Może kilka lat, może masz jeszcze kilka lat, może masz jeszcze chwilę, może właściwie już ci nic nie zostało, tylko żeby pokazać coś swoim dzieciom. Za chwilę możesz stracić jakikolwiek wpływ na swoje dzieci. Rozmawiałem z pewnym młodym człowiekiem, który powiedział, że dla niego najtrudniejszy moment w życiu to była właśnie nauka w gimnazjum. I chociaż był wychowany w rodzinie chrześcijańskiej i kiedy mówił o tej rodzinie chrześcijańskiej, mówił, że nie miał nic do swoich rodziców, jeżeli chodzi o przekazywanie wartości chrześcijańskich. Nie miał nic, ale była tak silna presja w jego klasie czy w jego szkole, że zaczął eksperymentować. Żeby zrobić wrażenie na swoich znajomych, zaczął eksperymentować. I chociaż wydawało się rodzicom, że nie wychowują go w kompleksach, to mówi z powodu kompleksów, próbowałem się w jakimś sensie wkupić w towarzystwo. Zaczął eksperymentować z papierosami, z alkoholem, z paleniem trawy. Kochani, nawet nie wiemy czasami, co się dzieje z naszymi dziećmi. Mamy takie naiwne wrażenie, że one są rozsądne i sobie poradzą. One są rozsądne, pewnie by sobie poradziły, ale nie z presją środowiska, które jest z nimi na co dzień przez 8 godzin dziennie. Mój przyjaciel ze zboru, znana osoba, powiedziała, Arek, gdyby nie zbór, gdyby nie grupa młodzieżowa w zborze, gdyby nie relacje z ludźmi ze zboru, gdyby nie jego przyjaźnie zborowe, mojego syna, straciłbym dziecko. On przez 8 godzin dziennie był pod wpływem złych ludzi, którzy go namawiali do złych rzeczy i on im ulegał. I dopiero wtedy, kiedy zakorzenił się w grupie młodzieżowej, wtedy zaczął odbudowywać swoje życie. coś się zaczęło w jego życiu zmieniać. I dzisiaj jest w kościele, jest w służbie, ma swoje grono przyjaciół, jest ugruntowany w kościele. Wiecie, kiedy patrzymy na Stary Testament, na Izraela, który miał odpowiedzialność osobistą, rodziców, za to, żeby stworzyć środowisko duchowe we własnym domu, w którym dzieci będą uczyły się pobożności, bliskiej relacji z Bogiem, to też to samo pismo, Stary Testament, pokazuje nam jeszcze jedną metodę, którą mógłbym powiedzieć, która została zakorzeniona w ludzie Bożym Starego Testamentu, która pomogła im przetrwać w niebezpiecznym środowisku, które ich otaczało jako naród przez wieki, przez tysiąclecia. Możemy czasami patrzeć na lud izraelski, na naród wybrany, na Żydów i zastanawiać się, jak im się udało bez państwa przetrwać tyle lat, nie tracąc swojej wiary, nie tracąc swojej tożsamości religijnej. Jak im się udało? I właśnie tu jest odpowiedź. Oni tworzyli swoje własne środowisko rówieśnicze, tożsamościowe, religijne. Oni dbali o to, żeby ich dzieci wychowywały się w jednej wspólnocie. Ludzi, którzy wyznają to samo i którzy są blisko ze sobą powiązani relacjami. I to jest bardzo ważne. Jeżeli my nie zadbamy w naszych zborach o to, żeby nasze dzieci miały swoje własne, alternatywne, zborowe, kościelne środowisko, to środowisko, które jest na zewnątrz kościoła, wchłonie je. Weź się je. Stracimy naszą młodzież. Musimy zadbać o to. I mówię tutaj o rodziców. Nie liczmy na to, że to zrobią pastorzy, że to zrobią liderzy służby młodzieżowej. Czasami jak rozmawiam z liderami służby młodzieżowej, widzę, jacy są bezradni. Oni coś organizują dla dzieci. Oni mówią, jest spotkanie, zapraszamy wszystkie, przez całą młodzież, nastoletnią młodzież do zboru na to spotkanie i przychodzą dwie lub trzy osoby. Dlaczego? Bo rodzice nie zadbają o to, żeby doprowadzić swoje własne dzieci właśnie do tego miejsca. To prawda, czasami im się nie chce, ale dopiero po chwili, kiedy już tam są, zaczynają nabywać relacji i te relacje pomagają im nawiązać przyjaźnie, które prowadzą do trwałych więzi, które mogą przetrwać wszystko, najtrudniejsze momenty. Chcę też powiedzieć, że my rodzice możemy coś zrobić aktywnie, żeby nasze dzieci miały swoje przyjazne środowisko w zborze w postaci swoich rówieśników. W naszym zborze, kiedy byliśmy jeszcze bardzo młodym małżeństwem, nasze dzieci były zupełnie malutkie, razem z kilkoma przyjaciółmi ze zboru zaczęliśmy organizować różnego rodzaju aktywności małżeńskie i aktywności dla służby katechetycznej, dla dzieci. Razem zaczęliśmy organizować obozy dla młodzieży, razem zaczęliśmy organizować obozy dla dzieci. I ta służba się rozwijała, ale dzięki temu, że razem z gronem naszych przyjaciół byliśmy w to dzieło zaangażowani, że my je realizowaliśmy, nasze dzieci, dzieci moich przyjaciół, czy naszych z Bogną przyjaciół, zaczynały się także przyjaźnić ze sobą. W naturalny sposób powstawało środowisko, w którym nasze dzieci czuły się dobrze, nie tylko z nami, ale także się czuły dobrze ze sobą w kościele. I chcę powiedzieć, nie liczcie na to, że ktoś inny zrobi to, co do was należy. Nie liczcie na to, że ktoś, kto wcześniej robił tego typu rzeczy ze względu na swoje dzieci, ze względu na swoje relacje z dziećmi, będzie robił teraz za was te same rzeczy. Ja chcę powiedzieć, przychodzi czas na zmianę warty. Jeśli jesteście młodym małżeństwem, jeśli macie jeszcze dzieci, które są małe albo są nastoletnie, jeśli wy czegoś nie zaczniecie robić dla swojej młodzieży czy dla swoich dzieci, nikt za was tego nie zrobi. Rozmawiałem z pewną młodą nastolatką, która była na wyjeździe młodzieżowym w Gdańsku. Powiem to jako bardzo pozytywny przykład. I kiedy wróciła z Gdańska, z takiego wyjazdu młodzieżowego, zimowego, powiedziała, jaka tam jest cudowna młodzież, jaka jest niesamowicie ze sobą zgrana, wielopokoleniowa. Studenci razem z młodzieżą razem się spotykają, razem się modlą, razem organizują wielkie rzeczy dla zboru, dla Kościoła, dla Bożego Królestwa. Coś niesamowitego. Bardzo pozytywna inspiracja. I kiedy wróciła, mówi, jak ja bym chciała, żeby nasza młodzież była podobna. Jak ja bym chciała, żeby w naszym zborze tak samo było, młodzież była ze sobą zjednoczona. Ale to, co mnie uderzyło w tej historii, to, co było dla mnie niesamowite, to kiedy ona opowiadała o tej młodzieży, powiedziała, ale najciekawsze jest to, że tam chłopcy mają swoje spotkania modlitewne, nastoletni chłopcy mają swoje spotkania modlitewne i na te spotkania modlitewne przychodzą ich ojcowie. Ojcowie. Jak ja bym zaproponował mojemu synowi nastoletniemu, żebyśmy się razem pomodlili, pewnie by się zgodził. Jakbym go tutaj poprosił, żebyśmy się razem pomodlili. Ale wiecie, taki nastolatek jest najeżony, właściwie jest jak jeż, nie można do niego podejść. Zaproponować też się nic nie da, tak? Ale a tam w naturalny sposób. Dlaczego? Bo ci ojcowie od kilku ładnych lat organizują wspólne wyjazdy na kajaki, wychodzą na kukarty, wychodzą gdzieś tam, razem coś robią. Z kim? Ze swoimi synami. I te więzi, które powstawały tam w takich nieformalnych relacjach, te więzi, które powstawały tam na wyjazdach, które niekoniecznie były związane z chrześcijańskimi pieśniami i modlitwami, te więzi, które powstawały w kajakach, w łódkach, pod żaglami, nagle zaowocowały tym, że ojciec i syn razem modlą się o Boże błogosławieństwo dla zboru, dla kościoła, dla swojej rodziny. Tego się nie da zrobić odgórnie. To musi wyjść od dołu, od rodziców. Od rodziców. To my musimy coś zacząć robić dla naszych dzieci. I nie ma złotej metody na wychowanie dziecka. Każdy z nas, każde dziecko, tak jak małżeństwo, to jest projekt autorski. Myślę, że wielu z was ma to doświadczenie. Z jednym dzieckiem okazywanie miłości, czułości było strzałem w dziesiątkę. Było super, ale kiedy tę miłość i ciepło okazywałeś drugiemu dziecku, to się okazywało, że on zupełnie inaczej odbiera twoją miłość, twoją czułość. Jest najeżony, kompletnie jej nie rozumie, odrzuca. Ktoś inny może powiedzieć, pierwsze dziecko miałem takie, że musiałem przykręcać mu śrubę. I to działało. Ale kiedy zacząłem stosować tą samą metodę do drugiego, które było zupełnie inne, delikatne, czułe, wrażliwe, to nagle się okazało, że moje metody wychowawcze nie skutkują, tylko niszczą to dziecko. Musimy do naszych dzieci dostosować różne metody wychowawcze. I Biblia też o tym mówi. To, że mówi o tym, że należy nie odkładać od skóry dziecka rózgi, to nie znaczy, że mamy lać cały czas wszystkie dzieci, bo każde dziecko jest inne. Tam jest mowa o dyscyplinie. Nikt z nas nie przyjmuje Bożego Słowa, które mówi, że jak dziecko jest krnąbrne, na przykład syn, to wyprowadzamy go za miasto i kamienujemy. Chociaż niektórzy może mają na to ochotę. Pewnie tak czasami jest. Jesteśmy bezsilni wobec naszych dzieci. Ale z drugiej strony możemy zrobić coś. Możemy zrobić coś. Możemy stworzyć alternatywne środowisko rówieśnicze w naszych zborach dla naszych dzieci, dla naszej młodzieży. Pod jednym warunkiem, że nie będziemy czekali, że ktoś za nas to zrobi, ale że my rodzice zakaszemy rękawy i zaczniemy coś dla tych dzieci robić. Albo wykorzystywać to, co jest w zborze dla naszych dzieci, żeby tam je posyłać, żeby je motywować, żeby je zawozić. Pamiętam, jak prowadziłem grupę młodzieżową. Zmieniła się generacja młodzieży w naszym zborze. Część poszła już dalej, stali się studentami. Zaczęła się organizować u nas misja Petra, aby studenci zaczęli tam właśnie na tą grupę chodzić. I zaczęliśmy pracę z młodzieżą od nowa. Przez cały rok ja jako lider młodzieżowy razem z moim pomocnikiem lidera młodzieżowego i dwie osoby z młodzieży spotykaliśmy się co sobotę. Pół na pół. Dwóch nastolatków, jeden pan w prawie średnim wieku. Co to za praca młodzieżowa? Ale miałem przyjaciół, rodziców tych nastolatków, którzy w sobotę przyprowadzali tę młodzież na spotkanie młodzieżowe, wiernie, przez cały rok. I po roku do tych dwóch doszły następne dwie, a potem trzy, a potem cztery. Grupa zaczęła się rozwijać. I potem mogliśmy robić obozy, potem mogliśmy robić wyjazdy integracyjne. Z tej młodzieży stało się grono przyjaciół, którzy potem prowadzili służby zborowe. Kochani, jeśli my nie zaczniemy czegoś robić dla naszej młodzieży i dla naszych dzieci, nikt z tego za nas nie zrobi. Budujmy takie środowiska. Przyjaźnijmy się nie tylko z sąsiadami niewierzącymi, z przyjaciółmi z pracy, ale przyjaźnijmy się także z ludźmi ze zboru. Im więcej tych relacji w takich zborach będzie, tym więcej relacji będzie między rodzicami. Ale ktoś powie, ja mam małe dzieci, bardzo małe dzieci. Jeszcze mam czas. Ja też tak myślałem, że mam czas. Kiedy miałem małe dzieci, nawet nie zauważyłem, że od początku naszego małżeństwa minęły 22 lata. I sobie myślę, Boże, jak te 22 następne tak szybko miną, to nic tylko się pociąć. Życie przemyka między naszymi palcami. Ono lotem błyskawicy mija przed naszymi oczyma, jak przyspieszony film. Dzisiaj jesteś młody, jutro jesteś w średnim wieku, a za chwilę będziesz się żegnał ze swoimi bliskimi. Takie jest życie, kochani, takie jest życie. Twoje oddziaływanie na dzieci. Nie ma znaczenia, że dzisiaj są małe. Już dzisiaj możesz zacząć myśleć o tym, co można zrobić dla twoich dzieci w twoim kościele. Oczywiście ja jestem z dużego zboru i walczymy z anonimowością zborowników. Może w mniejszych wspólnotach tego nie ma, to nie jest problem. Może nie jest problem, ale myślę, że problem jest z tym, że świat przenika do kościoła w postaci nastawienia konsumenckiego, także rodziców, także rodzin. Bardziej chcemy mieć niż być. Chcemy mieć i mamy do tego prawo. Chcemy mieć mieszkanie, chcemy mieć dobrą pracę, chcemy mieć dobrą pensję, chcemy mieć pewne wygody, chcemy mieć dobrze urządzoną kuchnię, chcemy mieć dobrze urządzoną łazienkę, chcemy to mieć. I z jednej strony to jest okej, ale może goniąc za tym wszystkim, nie myślisz o tym, że będziesz miał lodówkę, że będziesz miał świetną kuchnię, że będziesz miał fajny telewizor, może nawet 52 cale, może będziesz miał świetny samochód, może będziesz miał wszystko, pracę i dobrą płacę. Ale wiesz, czego nie będziesz miał? Nie będziesz miał dzieci. Będą obce, odejdą. Co jest lepsze? Co jest lepsze? Co jest w twoim przypadku dla ciebie ważniejsze? Na to pytanie każdy z nas musi sobie odpowiedzieć. Jeśli my nie staniemy po stronie naszych dzieci, nikt nie stanie po stronie tych dzieci. Nikt. Nie myśl, że katecheta, że lider młodzieżowy zrobi za ciebie to, co ty możesz zrobić dla swoich dzieci. I na koniec kilka informacji o małżeństwie. O małżeństwie, które znajdujemy, czy małżeństwach, które znajdujemy w Piśmie Świętym. Oczywiście czytając Pismo Święte od A do Z, od dechy do dechy, od pierwszych rozdziałów do ostatnich, możemy zauważyć, że właściwie co chwilę znajdujemy jakieś słowo, które może być dla nas wskazówką dotyczącą tego, w jaki sposób to nasze małżeńskie życie czy rodzinne życie powinniśmy realizować. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na pierwszą Księgę Mojżeszową, na pierwszy i drugi rozdział, który mówi o stworzeniu człowieka, który mówi o stworzeniu człowieka i o ustanowieniu instytucji małżeńskiej. Pierwszy i drugi rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Genezis, początków. Kiedy mówimy o tej księdze, to mówimy o księdze, która próbuje wyjaśnić nam, skąd się wszystko wzięło, skąd się wziął świat widzialny i niewidzialny, skąd się wzięły stworzenia, które są na tym świecie, skąd się wzięła cała ta biologia, która nas otacza, to całe życie, które jest w zasięgu naszego oka. Ale też ta księga odpowiada na pytanie, skąd się wziął człowiek, skąd się wzięło małżeństwo. I ten świat, o którym czytamy w pierwszym i drugim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, jest światem ideałów. To jest świat idealny, świat wyobrażeń, świat marzeń. Ci, którzy pisali tę księgę, powiedzieli, na początku musiał być idealny świat i Bóg musiał stworzyć świat idealny. To, co dzisiaj oglądamy, ludzki grzech, ludzką podłość, ona musiała się pojawić w historii i w czasie z powodu upadku człowieka, ale na początku musiało być inaczej. i było. Słowo Boże mówi, Bóg od samego początku stworzył człowieka jako małżeństwo, jako więź, jako mężczyznę i kobietę. Połączył ich więzią nierozerwalną od samego początku. I od samego początku zaplanował, żeby to był związek biologicznego mężczyzny i biologicznej kobiety. Związek, który nosi w sobie pełnię obrazu natury samego Boga. Bóg tworząc małżeństwo postanowił, że mężczyzna i kobieta połączeni więzią małżeńską będą prawdziwym, takim idealnym obrazem Jego natury. Mężczyzna w tamtym wyobrażeniu kreatywny, mocny, silny będzie oparciem, siłą, prawodawcą, tym, który będzie określał rzeczywistość, a kobieta ze swoją wrażliwością i czułością będzie tworzyła atmosferę jego rodzinnego domu. I będą uzupełniać się, będą razem tworzyć pewien obraz, obraz, który będzie ich misją. Małżeństwo chrześcijańskie jest misją. Twoje małżeństwo w tym świecie jest misją. Małżeństwo ma być odzwierciedleniem natury Boga w tym świecie. Ono ma pokazywać ludziom, że Bóg jest z jednej strony jednoznaczny, konkretny, zdecydowany, mocny i silny, a z drugiej strony wrażliwy, delikatny, czuły, pochylający się nad człowiekiem i wyciągający do niego rękę. My bardzo często podkreślamy tylko jeden obraz Boga, ale kiedy Bóg tworzył małżeństwo, chciał przekazać światu ideę. Jestem taki, jak mężczyzna i kobieta, którzy zostali stworzeni na mój obraz i podobieństwo. Ale w tej historii z początku jest mowa też o godności człowieka. Każdy człowiek ma tę samą wartość, bo ma tę samą godność. To znaczy, że wszyscy jesteśmy, niezależnie od rasy i płci, stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Ten sam obraz w sobie nosimy, tę samą wartość i tę samą godność. W tym samym fragmencie Słowa Bożego jest mowa też o tym, że nosimy tę samą odpowiedzialność. Bo kiedy ich stworzył jako mężczyznę i kobietę, dał im wspólną odpowiedzialność. Bóg złożył na mężczyznę i kobietę taką samą odpowiedzialność. Odpowiedzialność za świat, odpowiedzialność za rodzinę, odpowiedzialność za wspólnotę wiary, odpowiedzialność za życie nasze mamy wspólne. Oni razem, ramię w ramię, mieli napełniać ziemię i panować nad całym stworzeniem. To jest wspólna misja, wspólna odpowiedzialność, wspólna wartość, wspólna godność. Kiedy czytamy to pismo, kiedy czytamy ten drugi rozdział, to widzimy też, że małżeństwo jest odpowiedzią na samotność człowieka. I ten obraz jest przepiękny. Mamy idealny świat w drugim rozdziale. W tym idealnym świecie mamy mężczyznę. Mamy mężczyznę, który pracuje i jest z tego zadowolony. Uprawia Boży ogród, Eden, jest mu tam dobrze. Praca uszlachetnia człowieka, sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. Mężczyźni lubią pracować, czasami traktują to jako ucieczkę z domu. Będą pracować od rana do nocy, byle tylko nie rozwiązywać problemów życiowych na co dzień w domu. Ale praca w ogóle jest czymś wartościowym. To słowo nam pokazuje. Praca jest czymś wartościowym. Ale mamy też tam mężczyznę, który jest w doskonałej relacji z Bogiem, ale ciągle przeżywa smutek. Możesz mieć świetną relację z Bogiem, ale może być smutny. Dlaczego? Bo tak jak relacji z Bogiem, potrzebujesz relacji z drugim człowiekiem. Potrzebujesz małżeństwa. Potrzebujemy. Chociaż rozmawialiśmy tutaj przed chwilą niedawno, że czasami ludzie, którzy nie mają małżeństw, tęsknią za małżeństwem, a ci, którzy już mają małżeństwo, tęsknią, żeby być singlem. To jest taka dziwna loteria. Jak nie masz czegoś, to za tym tęsknisz, a jak już to masz, to wiesz, że to wcale nie jest taki miód i tęsknisz za czymś zupełnie innym. Ale w małżeństwie jest zaspokojenie tej potrzeby, być kochanym, by kochać i być kochanym. W małżeństwie jest koło ciebie ktoś, kto będzie z tobą do końca życia, będzie dla ciebie wsparciem. W małżeństwie też chodzi o to, żeby być z kimś, kto będzie nas uzupełniał, z kim będziemy mogli przejść przez życie razem, ramię w ramię, kto mi da poczucie, że nie jestem samotny, ale nawet w małżeństwie, i to też chcę powiedzieć, tak jak można być z Bogiem i czuć się samotnym, tak w małżeństwie można być z drugim człowiekiem i czuć się samotnie. Jeśli Bóg nie jest spełnieniem, wypełnieniem tego emocjonalnej potrzeby bycia z inną osobą, jeśli Bóg nie jest fundamentem, to małżeństwo ci nic nie pomoże. Czasami tak wygląda, że niektórzy szukają małżeństwa tak, jakby ono miało im uratować życie. Nie uratuje ci życia. Skomplikuje życie. Skomplikuje życie, ale ci nie uratuje życia. Skomplikuje ci życie. Musisz się nauczyć tak samo blisko, żyć blisko Boga, jak i żyć blisko tej osoby, która jest z tobą w małżeństwie. I wprawdzie trochę przedłużam, ale małżeństwo, właściwie każdy fragment Słowa Bożego, który mówi o małżeństwie, jest jakąś zasadą, która może być dla nas pomocna. Aż nawet nie wiem, za które się chwycić, bo jest tutaj dużo rzeczy, które pokazują na przykład autonomię małżeńskiego życia. Autonomię małżeńskiego życia, które mówią o tym, jeśli chcesz mieć szczęśliwe małżeństwo, ja wiem, możesz mieć cudownych rodziców, możesz mieć wspaniałych teściów, ale jeśli chcesz mieć dobre małżeństwo, które rozwija się bez problemów, tutaj do młodych ludzi przede wszystkim, chcę powiedzieć tak, musisz mieć autonomię małżeńską. Musisz żyć samodzielnym małżeńskim życiem. Jest wiele małżeństw, które decydują się na mieszkanie czy na życie ze swoimi rodzinami. I to wcale dobrze nie służy tym małżeństwom. Dlaczego? Dlatego, że niezależnie od tego, na ile wyrozumiali są twoi rodzice albo twoi teściowie, zawsze znajdziesz w nich stronników jednej strony. Albo zawsze znajdziesz w nich recenzentów tego, co się dzieje za waszą ścianą. Dlaczego? Dlatego, że wszystko słychać. Nie możesz czasami powiedzieć tego, co naprawdę czujesz albo myślisz swojej żonie. To tak, jakbyś powiedział, jestem chrześcijańskim małżeństwem i mam przyjaciół chrześcijan i razem z nimi zamieszkamy w tym samym domu na jednej klatce schodowej. Wolałbym wam odradzić takie coś, ale są ludzie, którzy postanawiają założyć osiedle chrześcijańskie, budują dom w dom, chrześcijańskie małżeństwa i myślą sobie, że to jest raj na ziemi. Wcale nie. Bo nagle się okazuje, że sąsiad wierzący za ścianą kłóci się ze swoją żoną i najchętniej nie chciałby ciebie być za tą ścianą, nie chciałbyś tego słyszeć, ale to, co oni mówią między sobą, bardzo często jest wyrzucaniem swoich emocji, a niekoniecznie tragedią grecką, która skończy się zaraz jakimś dramatem. To tak jak czasami ja ze swoim synem mogę wymieniać bardzo silne i mocne i głośne argumenty, a za chwilę, za 5 minut będę oglądał mecz Niemcy-Włochy i będziemy razem przeżywać emocje, które tam są. Razem będziemy komentować, razem będziemy sobie o tym opowiadać, razem będziemy się ze sobą cieszyć ze zwycięstwa naszej drużyny, to znaczy Włoch. I tak dalej będzie. Przepraszam wszystkie osoby, które przyjechały z tamtej strony. O właśnie, z tamtej strony. Przegraliście. Kochani, naprawdę jest wiele rzeczy, które pewnie byśmy mogli powiedzieć tutaj jeszcze. Nie ma na to czasu, ale chcę wam powiedzieć tak. Twoje małżeństwo, nawet jeśli ma słabe punkty, może być dalej dobrym małżeństwem. Twoje rodzicielstwo, nawet jeśli czasami przeżywasz porażki i ma słabe punkty, może być dobrym rodzicielstwem. Może być dobrym rodzicielstwem. Po prostu się rozwijaj. Po prostu się rozwija. A to, jaki będzie plon, czy 100%? Życzę ci. Czy 60%? Dobrze. 30%? Pan Bóg mówi na to również amen. Bóg mówi, każde małżeństwo, czy 100%, czy 60%, czy 30%. To jest małżeństwo i rodzina, w której Bóg ma upodobanie. To dotyczy wszystkich aspektów naszego życia, także naszego życia z Bogiem. Amen. Amen.